Zapraszamy Państwa na audycję z cyklu Szukając Słowa Bożego, nasze przygotowanie do niedzielnej liturgii Słowa Bożego. Piąta niedziela Wielkiego Postu, a naszym gościem dzisiaj jest ksiądz dr Marek Graszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, a zarazem proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku Ruzinowie. Szczęść Boże, księże doktorze, witamy w Radiu Maryja.
Witam serdecznie wszystkich, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy Państwo, prośmy Ducha Świętego o Jego światło, o Jego mądrość na czas naszego pochylania się nad Słowem Bożym.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało nam się, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między poganami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Odmień znowu nasz los, Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Psalm śpiewany podczas każdej liturgii słowa podobny jest do szczególnego instrumentu muzycznego, którego jesteśmy strunami. Pozwólmy teraz na to, aby palce Boga mogły się w nas poruszyć i wybrzmieć. W ciszy odbudowanej świątyni naszej istoty odkrywamy potęgę muzyki Boga, który chce z nami teraz rozmawiać, właśnie teraz. Autor psalmu 126 zachęca nas do wychwalania wielkich dzieł Boga, które czyni, odmieniając losy swego narodu, Izraela. Odmienienie naszego losu, o który prosi naród wybrany, odbywa się na drodze nawrócenia, wewnętrznej przemiany. Wielki Post jest właśnie taką przestrzenią nawrócenia. Czas Wielkiego Postu właśnie jest tym czasem odnowienia relacji z Bogiem. W Jezusie Chrystusie, w którym urzeczywistnia się nowe przymierze albo odnowione przymierze Boga z człowiekiem, mamy łaskę odkupienia naszych win, łaskę obmycia się w źródle wody żywej. Z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie. Gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Prezentowany w liturgii słowa piątej niedzieli Wielkiego Postu tekst zaczerpnięty z księgi proroka Izajasza z rozdziału 43. Należy do niewielkiego zbioru tekstów poetyckich zawartych w rozdziałach, czyli w bloku od 40 do 55 rozdziału. Jego autor ukrył się za tym, co chciał przekazać. Nie znamy ani jego imienia, ani miejsca, z którego przemawiał. Na podstawie badań uczonych egzegetów sądzimy jedynie, że jego tekst lokuje się około 538 roku przed Chrystusem, kiedy to Cyrus, król Persów, zezwolił Izraelitom, wcześniej znajdującym się w niewoli babilońskiej, powrócić do swojej ojczyzny i odbudować świątynię w Jerozolimie. Uczeni, interpretatorzy tekstów prorockich umownie nadali nieznanemu autorowi tych tekstów imię drugiego Izajasza albo Deutero Izajasza, ponieważ jego myśl inspirowała się tradycją sięgającą proroka Izajasza z 8 wieku przed Chrystusem. Deutero Izajasz zapowiadał rzeczy niezwykłe, rzeczy, które nie mieściły się w granicach ludzkiej logiki. Otóż mały naród, garstka ocalonych, reszta Izraela, miała przejść przez niebezpieczną pustynię. Po raz kolejny miała przeżyć wyjście z niewoli, powrót do upragnionej ziemi obiecanej. Kolejny raz miała dokonać odbudowy będącej w zgliszczach świątyni żyjącego Boga. Nie powinno nas teraz dziwić, że słuchający wtedy tych słów wątpili w ich wiarygodność. Znajdujący się w niewoli naród Izraela tracił swoją tożsamość. Tracił wiarę w przymierze, które Bóg zawarł niegdyś z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i Mojżeszem. Zburzona świątynia, nie ma już Arki Przymierza. Izraelici nie wiedzą, co robić. Jakże wierzyć tym słowom? Omawiane pierwsze czytanie, właśnie zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza, mówi nam o szczególnym wybraniu przez Boga. Odnowionego i oczyszczonego z wszelkiej skazy ludu Bożego, który doświadczając na pustyni Bożej opieki, ma świadczyć o Bożej chwale i potędze. Wybór nowej reszty Izraela ściśle się wiąże z zastosowaniem przez Boga nowego sposobu myślenia. Bóg jako dobry pedagog, prowadzący za rękę swój naród, pragnie utorować przed nim nową drogę na pustyni. Pragnie wyprostować dla niego ścieżki na odludziu, dostarczając mu wodę, która daje przecież życie. Pierwsi pisarze kościelni, ojcowie Kościoła, widzieli w tej wizji symbolicznej, wizji prostej drogi, otwartego morza, nadejście Syna Bożego, który przyniesie nową perspektywę życia, szczególnie tam, gdzie wydaje się panować zupełny bezsens, nieład, pustynia i grzech. Dokonując podsumowania egzegezy prezentowanego tekstu z księgi proroka Izajasza, zwróćmy uwagę na wymowną symbolikę słów, tak zwanych kluczy hermeneutycznych, kluczy, które otwierają rzeczywiste znaczenie tego tekstu. Otóż droga, pustynia, morze i woda. To są te klucze hermeneutyczne. Pan Bóg otwiera drogę przez morze, które w Biblii było miejscem zamieszkiwania sił zła. Morze symbolizuje więc grzech człowieka, w którym ten człowiek tonie. Droga, którą Bóg w Starym Testamencie odsłania przed narodem Izraela, jest zapowiedzią drogi, którą jest Chrystus. Tylko w Nim możemy przejść suchą stopą przez odmęty morza zła, morza naszych grzechów, przez wody zła tego świata. Izajasz zapowiada otwarcie nowej drogi, drogi nowego przymierza przez zesłanie Bożego Syna, a który sam o sobie powie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Przebite na krzyżu serce Jezusa staje się dla nas, chrześcijan, źródłem wody życia, z którego winniśmy czerpać, krocząc nowymi ścieżkami przez pustynię tego świata ku niebu, ku nowej, obiecanej przez Boga przestrzeni Królestwa Bożego. Po raz kolejny Bóg zaprasza człowieka na pustynię, po hebrajsku midbar, czyli miejsce oczyszczenia, odnowienia, miejsce spotkania z Bogiem, Mojżesza, Abrahama, Ezechiela i wreszcie samego Syna Człowieczego. To na tym miejscu Bóg pragnie wylać strumienie wody żywej, która pozwoli nam zrzucić podarte szaty starego człowieka, nie roztrząsać dawnych rzeczy, pozostawić za sobą popełnione zło. Nie bądźmy podobni teraz do Izraelitów, którzy rozpamiętywali przeszłość. Zanurzmy tę przeszłość, nasz grzech, upadek, nasze kręte drogi w morzu Bożego miłosierdzia. I z żywą wiarą odbudowujmy wciąż na nowo ze zgliszcz świątynię naszej duszy, naszego serca. Z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego. Zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i z udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Każdy z nas, kiedy powraca zmęczony z pracy do domu, zdejmuje buty po to, aby odpocząć. Zakładamy wtedy łapcie, czujemy się tak lekko, błogo. Buty, które nas w ciągu dnia chroniły, stają się teraz niewygodne, stają się ciężarem, więc je zdejmujemy. Mówimy potocznie, wyzujmy buty. Przenieśmy to na płaszczyznę naszego ducha. Wyzucie się ze wszystkiego, co zbędne, co światowe, aby przyoblec się w szaty Chrystusa. Czyni nas ludźmi nowymi, zdolnymi kochać siebie, zdolnymi kochać Boga. Taki jest właściwy sens i przesłanie drugiego czytania zaczerpniętego z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Analizując ten krótki fragment listu apostoła narodów, trzeba przypomnieć, że święty Paweł pisał go w więzieniu, czyli w oddaleniu od kościołów przez siebie założonych. Święty Paweł miał wtedy świadomość, że uczniowie Chrystusa, chrześcijanie, żyjąc na tym świecie, są tylko pielgrzymami na ziemi, świadomie zmierzającymi do swojego celu. Że chrześcijanie wiedzą, że nie są obcymi przechodniami, ale współobywatelami i domownikami Boga. Wczytując się w słowa fragmentu listu do Filipian, odkrywamy analogię słów świętego Pawła i proroka Izajasza z pierwszego czytania. Święty Paweł, apostoł, kontynuując wezwanie proroka Izajasza, który wołał: nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy, oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie, czyż jej nie poznajecie? Zachęca nas do poszukiwania wyższej wartości niż nasza codzienność, niż całe bogactwo tego świata, który nas otacza i wabi pozornym szczęściem, sprowadzając na bezdroża. Chrystus jest drogą, która prowadzi nas przez Jego śmierć do udziału w Jego zmartwychwstaniu. Zdjęcie tych ziemskich butów, wyzucie się wszystkiego, zaparcie się samego siebie i pójście w Bożych łapciach za Nim. Życie według Jezusowego prawa, życie według Bożej sprawiedliwości, która przynosi nam usprawiedliwienie, jest właśnie drogą poznania celu i
sensu naszego życia, całkowicie zakotwiczonego w wieczności. Stąd właśnie w symbolice wczesnochrześcijańskiej pojawia się kotwica, która jest zakończona krzyżem. Chrześcijanin zakotwiczony jest w Chrystusie. Tylko w tej najwyższej wartości, jaką jest Bóg, człowiek może odnaleźć odpowiedź na nurtujące go odwieczne pytania dotyczące swojego życia. Święty Paweł, mówiąc o sobie, iż pędzi ku doskonałości, przynagla nas do rozpoczęcia biegu nawrócenia, w którym trasę wyznacza sam Chrystus. To szczególny maraton. To właśnie Chrystus będzie metą i odwieczną nagrodą, obiecaną nam przez Ojca już na Chrzcie Świętym. Chrzest to jest ten moment startu. Nasza śmierć to meta wyznaczona. A całe nasze życie to ciągła przemiana, to ciągłe wchodzenie w siebie. Drogi nawrócenia, drogi wchodzenia w siebie nie może nam utrudniać ciążący wciąż bagaż przeszłości, bagaż naszych grzechów. Trzeba nam zostawić je, zanurzając w opiekuńczej mocy Chrystusa, który nas uzdalnia swoją łaską do nawrócenia. Stąd też święty Paweł powie: bo i sam zostałem zdobyty przez Jezusa Chrystusa, podkreślając tym samym nie swoje zasługi w osiąganiu łaski doskonałości, lecz tego, który nas do tego powołał już w akcie stworzenia. Dlatego też w tradycji profetycznej Starego Testamentu Bóg ukształtował, wręcz utkał jak drogocenny materiał w łonie matki każdego człowieka.
Z Ewangelii świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz.
Tematem perykopy jest spór o sens i praktyczne zastosowanie starotestamentalnego prawa zawartego w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 20 oraz w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 22. Prawa, które przewidywało dla cudzołożników karę śmierci, wykonywaną zwykle przez ukamienowanie. Później stosowano także uduszenie. Scena z jawną grzesznicą przypomina nieco działalność Jezusa poprzedzającą Jego śmierć. A mianowicie w dzień przybywa Jezus do świątyni nauczając. Wieczorem Jezus udaje się na Górę Oliwną. Wśród zgromadzonego ludu pojawiają się uczeni w piśmie, którzy przyprowadzili kobietę z dowodem winnym. Cudzołóstwo. W czasach Chrystusa planowano reformę prawa karnego, szczególnie odnoszącego się do kary śmierci. Wiemy z historii, że wykonywanie wyroków w Palestynie, jak w całym Imperium Rzymskim, było zastrzeżone władzy rzymskiej. Niewiastę prowadzono najprawdopodobniej do kompetentnego rzymskiego sądu, ale uczeni w piśmie chcieli przy okazji wystawić Jezusa na próbę, dokładnie pochwycić go w mowie. Albo pochwycić na słowie, bądź sprowokować go do wypowiedzi na sporny temat. Wiele trudności pojawia się w interpretacji Jezusowego gestu pisania palcem po ziemi. Na pewno jest to jedna z form czynności symbolicznej stosowanej w przepowiadaniu Bożego orędzia przez proroków Starego Testamentu. Dziś jest to gest podobny do, bym powiedział, duchowego happeningu, który miał zwrócić uwagę słuchaczy, wywołać szok, a nawet zirytować. Występuje on u Jeremiasza w rozdziale 17, w wersecie 13. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, Pana. Najprawdopodobniej Jezus, nawiązując do tego tekstu z wielkiej profetycznej tradycji, przypomina oskarżycielom o Dniu Pańskim, Jom Adonai, o Sądzie Bożym nad wszystkimi ludźmi, którzy przecież w ostatecznym rozrachunku okazują się zwykłymi grzesznikami. Stojący przed Jezusem członkowie żydowskiego wymiaru sprawiedliwości
nie stanowią przecież wyjątku. Każdy człowiek dotknięty skazą grzechu jest przez to zapisany na ziemi. To nasza ludzka rzeczywistość sprowadza nas do tej pozycji na płaszczyźnie zadanej nam przez Boga w relacji z Nim. W symbolice biblijnej ziemia jako proch jest synonimem pokarmu, którym żywił się wąż, szatan z Księgi Rodzaju. Proch będziesz jadł. Tylko ręka Boga może sprawić, że z ziemi bądź na ziemi pojawi się życie. I to cielesne, i to w wymiarze duchowym. To Bóg w Księdze Rodzaju symbolicznie ulepił ciało człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza ducha ożywczego. Interpretując symboliczny gest Jezusa, pisania palcem na ziemi, dochodzimy do przekonania, że tylko On może ożywić to, co martwe i kruche. Tylko On może zmazać dłużny zapis starodawnej winy na sercu człowieka. Człowiek przez grzech oddala się od Boga, tracąc z horyzontu zapis swego imienia, wyrytego gwoździem i najświętszą krwią Chrystusa na drzewie krzyża, który przenosi nas w przestrzeń nieba. Tylko w tej perspektywie Bożej sprawiedliwości, do której nawiązuje święty Paweł w liście do Filipian, możemy dostąpić łaski, którą Chrystus wyraża w słowach: nikt cię nie potępił i ja ciebie nie potępiam. Słowa te po raz kolejny w dzisiejszych czytaniach nawołują nas do pozostawienia za sobą poprzez przybicie do krzyża Chrystusa naszej przeszłości grzechu i stania się nowym człowiekiem. Człowiekiem przyodzianym w nowe szaty zbawienia. Zwróćmy uwagę, że Jezus nie wymawia głośno niczyich grzechów. Jezus nie wygłasza oskarżycielskiej mowy skierowanej do cudzołożnej kobiety. Jezus też nie wygłasza oskarżycielskiej mowy do jej oskarżycieli. Jezus chce być sam z tą kobietą. Właśnie pozostaje sam na sam z człowiekiem, który staje przed Nim w prawdzie, jak ta kobieta. Słowa idź, odtąd już nie grzesz, brzmią jak czynię cię nowym, przyoblekam cię w szaty nowego człowieka, z przywróconą godnością dziecka Bożego. Uzdalniam cię do udziału w moim zmartwychwstaniu.
drodzy Państwo, trwa nasza audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Marek Radziszewski, biblista. I teraz zapraszam Państwa do telefonów, do naszego studia, do pytań, do Państwa tutaj jeszcze prośb do naszego gościa różnego typu dotyczących Słowa Bożego na najbliższą niedzielę Wielkiego Postu. Przypomnę nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja, dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. I nasi słuchacze z zagranicy prosimy, aby dzwonili na następujące numery 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, halo, Radio Maryja.
Korona Chryste.
Halo.
Dzień Boże.
Dzień Boże.
Ja dzwonię z Orzela i mam pytanie do tego księdza, co mówił o tym dziś o czytaniu na niedzielę. Ja dzisiaj trenowałem czytanie z panią i nie mogę się pojąć tego czytania. O to tutaj w tym chodzi.
No to panie Marcinie, to właśnie cała audycja od pół godziny i właśnie ponad o tym próbujemy mówić. To tak trudno teraz ogólnie mówić o co chodzi, ale no czy jakoś pan zechce uściślić swoje pytanie, czy to jest to, co pan chce zapytać?
Bo nie mogę się pojąć, co pan Jezus mówi w tym czytaniu do ludu.
Dobrze. To przekazujemy to pytanie do księdza doktora Marka Raszewskiego. Dziękuję bardzo, panie Marcinie.
Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Mówi nam o nowej drodze, którą wyznacza sam Pan Bóg, wprowadzając nas poprzez wewnętrzną przemianę, właśnie tą rzeczywistością wewnętrznej przemiany, czyli miejscem spotkania z Panem Bogiem jest pustynia, ale przed nami jest właśnie otwarte morze, czyli dokładnie ziemia obiecana, a tą ziemią obiecaną jest już Królestwo Boże, osiągnięte w chwili naszej śmierci. Drugie czytanie świętego Pawła apostoła do Filipian mówi nam o tym, abyśmy w tej drodze wewnętrznej przemiany wyzuli się tego, co światowe, zdjęli to, co światowe, jak buty, weszli w przestrzeń, weszli na nową drogę wewnętrznej przemiany, aby rozpocząć nowy bieg ku Chrystusowi, ku wyznaczonej mecie. Ewangelia, fragment Ewangelii według świętego Jana o cudzołożnej kobiecie mówi nam o Jezusie, który zapisuje palcem na ziemi nasze grzechy, nasze słabości.
Wiemy o tym, że ludzie dzisiaj zapisują albo oceniają innych, zapisując te grzechy, wady, swoje oceny w internecie, w gazecie, jak na skalę, aby wszyscy je widzieli. W przypadku Jezusa, Jezus zapisuje je, te nasze grzechy, na ziemi. Wystarczy, że wiatr powieje, już tych grzechów nie ma. Taki jest Jezus. Jezus pokazuje kobiecie, jawnogrzesznicy, nową perspektywę życia. Odtąd już nie grzesz. Idź nową drogą. Tak jak Izrael niegdyś kroczył nową, wyznaczoną drogą ku ziemi obiecanej. Tak ty, niewiasto, tak ty, człowiecze, krocz nową drogą ku niebu. Takie jest przesłanie wszystkich czytań.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam się włączyć w tą katechezę, bo ja ją odczytuję w taki sposób, że Pan Jezus jest, przynosi nam ożywienie w Duchu Świętym, ale On jest ciągle w drodze. My nie możemy być katolikami takimi wspominającymi dawne czasy. To te czasy, gdzie na przykład nasze babcie, nasi dziadkowie, nasi rodzice się modlili, a myśmy byli biernymi tylko uczestnikami i nie przenieśliśmy do naszego życia. I teraz jest luka wychowania młodego pokolenia.
Mam prośbę, żeby... mogę pani imię poznać?
Maria.
Pani Mario, prośba, żeby odnieść się wprost do czytań, dobrze? Może mniej teraz swoich refleksji, takich ogólnego charakteru, ważne na pewno, ale mamy tutaj eksperta od Pisma Świętego, księdza, specjalistę, żeby się odnieść do tych czytań, które na niedzielę będą najbliższą, dobrze?
No
bardzo
właśnie,
proszę.
To ja chciałam do tego czytania drugiego, z czytania do Filipian, że Pan Jezus idzie drogą prostą i prowadzi nas. Nie na jakieś tam wyboje, zakręty, tylko prosta droga prowadzi nas do miłości i miłosierdzia Bożego. I to jest najlepsza droga w naszym życiu. Ta właśnie, która nas prowadzi do Bożej miłości, do Bożego miłosierdzia. I chciałam właśnie zapytać się, czy święty Paweł, który pisał listy do kościołów, który stworzył, czy to nie niosło zagrożenia, że przeciwnikom wskazywał, gdzie te kościoły powstały, w jakich miejscach i że narażał się chrześcijan na prześladowanie. To wszystko dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario. Dziękujemy bardzo.
Wiem, ja już o tym mówiłem, że Święty Paweł, apostoł, pisząc listy do Filipian, pisze ten list w więzieniu, czyli znajduje się w odosobnieniu, ale to miejsce staje się dla niego taką przestrzenią szczególnego spotkania z Jezusem, szczególnej refleksji nad tym, co robił, zakładając pierwsze gminy chrześcijańskie. Mianowicie święty Paweł sam o sobie będzie mówił, że jest tym, który szyje namioty. To szycie namiotów można odnosić dosłownie, tak zarabiał, aby nie być ciężarem dla poszczególnych gmin chrześcijańskich, ale jednocześnie szył namioty, czyli stwarzał przestrzeń, dając świadectwo o Chrystusie. Można by było powiedzieć, że święty Paweł apostoł nie zakłada kościoły, nie zakładał kościoły w sposób taki instytucjonalny. Jego świadectwo, jego sposób życia stawały się taką otwartą księgą, z której inni czytali, że Jezus dla świętego Pawła wystarczy, że Jezus jest drogą, że Jezus jest prawdą. Dlatego święty Paweł, pisząc list do Filipian, on pięknie właśnie mówi, że idąc przez życie drogą Chrystusa, biegnie ku wyznaczonej mecie. Czyli ku ostatecznemu wypełnieniu się w Chrystusie. Świadectwo świętego Pawła dla jednych będzie świadectwem o Jezusie. Dla innych będzie zgorszenie. Święty Paweł mówi, że krzyż jest głupstwem dla Greków, jest hańbą dla Żydów, a zbawieniem dla nas chrześcijan.
Trwa audycja, drodzy Państwo, Szukając Słowa Bożego. Rozważamy Słowo Boże na najbliższą niedzielę, na piątą niedzielę Wielkiego Postu. I zapraszamy Państwa do pytań do naszego gościa na temat czytań biblijnych z najbliższej niedzieli. A naszym gościem tutaj w studiu Radia Maryja jest ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej oraz proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku Ruzinowie. A więc mamy okazję porozmawiać z ekspertem, zapytać się, wyjaśnić pewne rzeczy, które gdzieś nieraz nas nurtują, a być może no nie mamy takiej możliwości. Dzisiaj tę możliwość mamy i zachęcamy, żeby z niej skorzystać. Przypomnę jeszcze nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55, dla południowej części kraju 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200 i dla naszych słuchaczy z zagranicy dwa numery 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Zapraszamy, oczekujemy na Państwa telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Halina z Wrocławia.
Witamy Pani Halino. Proszę o wyłączenie radia, bo nam przeszkadza.
Jezus, wyłączam.
I nasza prośba.
Ja mam pytanie. Dlaczego kobiety były skazywane na kamienowanie, a mężczyźni, którzy brali w tym udział, nie?
Mhm. Dziękuję bardzo Pani Halino za to pytanie i już postaramy się na nie odpowiedzieć. Uzapłać.
Taka właśnie była mentalność w czasach Jezusa, wcześniejszych, że kobieta była traktowana rzeczywiście w sposób przedmiotowy i dlatego też Jezus, rozmawiając z niewiastami, bo właśnie u świętego Jana pojawia się słowo niewiasta, kobieta, niewiasta. Jezus, mówiąc do Maryi, nie mówi do niej mamo w Kanie Galilejskiej, tylko mówi niewiasto. Dzisiaj do tej kobiety cudzołożnej mówi niewiasto. Jest to odniesienie do właśnie Ewy, która jest właśnie synonimem grzechu, upadku, jest synonimem ulegania pokusie i nowa niewiasta, czy te kobiety, które przychodzą do Jezusa, Jezus zwracają się do nich właśnie niewiasto, mówi właśnie o nowym człowieku i właśnie Jezus z wielkim szacunkiem, wypowiadając to słowo niewiasta, z wielkim szacunkiem wypowiada się właśnie o kobietach. Dlatego ten gest symboliczny, bo to jest taka czynność symboliczna stosowana przez proroków Starego Testamentu. Prorocy Starego Testamentu posługiwali się tak zwaną formułą wprowadzającą, mową oskarżycielską, ale także właśnie takim, można by było powiedzieć językiem współczesnym, duchowym happeningiem, czyli takim gestem, który miał wywołać szok. I Jezus właśnie pisze palcem na ziemi, rozmawiając właśnie z oskarżycielami, prowadząc... Właściwie Jezus nie prowadził sporu, tylko ten gest był wymownym znakiem dla tych, którzy przyprowadzili niewiastę pochwyconą na cudzołóstwie. Któż z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamień. Taka była mentalność. Ktoś powie, że Pismo Święte jest księgą ludzkiej nieprawości, ludzkiego zła. Tak. Pismo Święte pokazuje miłosierdzie Boga. Jest księgą miłości Boga do człowieka, ale jednocześnie jest księgą, która pokazuje ludzką nieprawość. Także Biblia pokazuje, w jaki sposób człowiek w czasach właśnie biblijnych postrzegał kobietę, drugiego człowieka. Dziękuję.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Gabriela, archidiecezja łódzka.
Szczęść Boże, Pani Gabriela.
Ja przepraszam, może nie tak będę mówiła wszystko, bo byłam na mszy świętej, bo mamy na 18 mszy świętą i tak w drodze słuchałam w samochodzie trochę. Dla mnie to właśnie to słowo jest takie o tyle bardzo ważne, że... Właśnie mam szybko rzucam kamieniem i właśnie taki moment zastanowienia się, żeby tak nie być takim niecierpliwym i tak wszystko radykalnie oceniać, nawet na Facebooku czy na Twitterze też się często ścinam i później muszę przepraszać, wycofywać się. I właśnie Jezus uczy, cały czas nas uczy właśnie, że nierządnice przed nami wchodzą do Królestwa Niebieskiego, że On inaczej patrzy niż my, widzi serce, bada serce. I też właśnie to, że to nie tylko litera prawa, bo też jestem taka radykalna, że wszystko musi być tak tip-top i tak dalej, że nie, że miłosierdzie się liczy. I tam jest właśnie w tym pierwszym czytaniu o tym knotku, który Pan Bóg zagasi, bo jest sędzią jednak też i sprawiedliwym. Ale jest też teraz w Nowym Testamencie, Jezus dopełnia, że knotka tlejącego nie dogasi. I to też jest taka nadzieja dla mnie, jako właśnie grzesznika pokutującego, że On jednak jest... wyższy niż wszystko na świecie. I też jeszcze właśnie to, że we łzach sieją. Też boję się tego. Boję się trudu, boję się tych łez. Nie chcę, uciekam od tego. No, ale później, żeby zbierać te plony, to jednak trzeba się trochę namęczyć. Też chciałam, żeby Pan Jezus mnie właśnie poprowadził do tego, żebym jednak przyjęła ten krzyż z Nim razem. To tyle. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Gabriela, bardzo dziękujemy. To takie świadectwo.
Bardzo dziękuję za to świadectwo, za ten przepiękny duchowy komentarz. Ja tylko chciałbym dopowiedzieć, że w tej perykopie ewangelijnej mamy do czynienia z dwoma przestrzeniami. Przestrzeń ziemi, na której pisze Jezus. Ziemi, która jest symbolem ludzkiej słabości, kruchości, Jezus zapisuje pewnie nasze grzechy. I mamy drugą przestrzeń. Przestrzeń wirtualną, internet. Przestrzeń, gdzie człowiek oskarża drugiego człowieka. Człowiek staje po stronie oskarżyciela. Jezus zawsze uczy nas tego, abyśmy potrafili wzajemnie sobie wybaczać. Nawet kiedy mówimy komuś prawdę, to musimy to mówić z miłością. Prawda wypowiadana bez miłości nie jest prawdą. Jest zwykłą tyranią i barbarzyństwem.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Ja chciałem powiedzieć, że odmiennie niż Pan Jezus postępuje Jan Chrzciciel, bo Jan Chrzciciel brzmiał: królu, grzeszysz, żyjesz z żoną brata swego, cudzołożysz. No i w wyniku intrygi dworu, intrygi władzy świeckiej stracił głowę. A pan Jezus zrobił to dyskretnie, prawda? Pisał na piasku, kapłani, faryzeusze podchodzili, czytali, ze spuszczonymi rękami się rozchodzili. To pewnie ich właśnie irytowało, ale też przerażało. Skąd on to wie? Skąd on to wie o tych naszych uczynkach? On tutaj napisał tylko parę naszych tych ciemnych spraw wyjawił, ale przecież my za pazurami jeszcze mamy więcej tego wróżby. Jak on to wyjaśni? To budziło w ich przerażenie. I właśnie ten przypadek, jeszcze inne parę innych takich przypadków spowodowało, że też zawiązali intrygę. I pan Jezus zginął. I może kto by przez to powiedzieć, że sprawiedliwy ma ciężko, bo jest niejako bity z każdej strony. I tak po ludzku rzecz biorąc, już kończą, że z Panem Jezusem, tak patrząc oczami świata, prawda, z Panem Jezusem to się nie opłaca trzymać. Nie opłaca się, no bo to jest, że tak powiem, ciężki kawałek chleba. No ale warto cierpieć na Pana, na imienia Pana Jezusa, no i tak marzyć sobie, to sam ja przynajmniej tak sobie, jak się budzę nocy, marzę sobie o tej, jeżeli wytrwam o tej nagrodzie ofitej bramą.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu.
Ja tylko dopowiem do tego świadectwa, że tutaj Pan Jezus milczał, święty Jan Chrzciciel grzmiał. Oczywiście Pan skupił się tutaj na jednym geście Jezusa. Pan Jezus nie zawsze milczał. Pan Jezus potrafił też krzyczeć, mówiąc językiem światowym. Nie zawsze był grzeczny, oczywiście światowym. To był gest symboliczny wtedy, kiedy powypędzał przekupniów ze świątyni, kiedy oczyścił świątynię. Jezus milczał, ale Jezus też potrafił powiedzieć słudze arcykapłana, jeżeli źle powiedziałem, to dlaczego mnie bijesz? Czyli Jezus miał poczucie swojej godności. Dlatego też chrześcijanin nie jest przysłowiowym chłopcem do bicia. Chrześcijanin zna swoją ludzką godność, bo jest zapatrzony w szczególnym lustrze, nie w siebie. On tam ma widzieć Chrystusa. Jezus, kiedy zwrócił uwagę słudze arcykapłana, jeżeli źle powiedziałem, to dlaczego mnie bijesz, później już milczał. Aż do momentu, kiedy powiedział słowa, wykonało się. Czyli i w życiu Jana Chrzciciela było milczenie, i w życiu Jezusa było milczenie, ale i w życiu Jana Chrzciciela, i w życiu Pana Jezusa było przepowiadanie, głoszenie, i to były różne sposoby głoszenia Boga. Różne sposoby. I te ciche, nieme, i te wyrażone w słowie. One po prostu... Tak działał prorok w Starym Testamencie. Prorok był wyrwany wręcz z korzeniami, z całym swoim życiem i wsadzony w nową rzeczywistość. W rzeczywistość stanięcia się świadkiem. Można by było powiedzieć, że prorok stawał przed sądem, gdzie oskarżycielem był właśnie człowiek, naród Izraela, a tym, który mówił prawdę, był zawsze Bóg. I właśnie prorok zawsze był tym świadkiem, dokładnie tym, który świadczył, że Bóg jest jedynie prawdą.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka. Narracja tejże Ewangelii w pewnym momencie mówi, że Pan Jezus pisał na ziemi. Jak to zrozumieć? To jest wprawdzie szczegół niezbyt istotny, ale w Ewangelii mamy, że poszedł na Górę Oliwną, pewnie bardzo wcześnie, a o brzasku znowu zjawił się w świątyni i do niego przyprowadzono jawnogrzesznicę. Więc on pisał na posadzce świątyni, nie na piasku. I w tej symbolice nie ma też jeszcze większego przebaczenia, że wiatr to wszystko zmiecie i pomiesza piach, bo taki jest piach. Tylko, że on to w świątyni mówił i że nie wiadomo, co pisał na ziemi, bo na ziemi to, no to na posadzce również i na podłodze coś mi spadło na ziemię. Co on pisał? Być może imiona tych grzeszników, których znał, bo w środowisku miał wielu znajomych i wiele mogło do niego dotrzeć. Czy ci, którzy wyszli z świątyni, bo skoro przyprowadzili do świątyni jedną grzesznicę, to nie wiadomo, czy jak wyszli z świątyni, nie ukamienowali jej, bo Żydzi potrafili być okrutni od wielkiej, heroicznej modlitwy i ogromnych poświęceń. Potrafili być wyrachowani, okrutni i niemoralni. Czy mogłabym prosić o jakieś słowo komentarza na ten temat?
Dziękujemy pani Henryko bardzo.
Na to ostatnie najpierw odpowiem. Żydzi potrafili być okrutni, niemoralni, heroiczni w modlitwie. Taki jest w ogóle człowiek. Każde uogólnienie, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, jest wręcz niemoralne. Człowiek jest zdolny do poświęceń, do heroicznych postaw i do plugawej niegodziwości. Każdy z nas. Bez wyjątku. Pani używa tutaj słowa ziemia posadzka. Ja bym się nad tym nie zastanawiał. W tekście greckim jest ziemia. Ziemia. Jest to nawiązanie dokładnie do tekstu. Pan Jezus posługuje, jako wędrowny kaznodzieja, posługuje się metodami zaczerpniętymi z metod proroków Starego Testamentu i w swoim przepowiadaniu używa tak zwanych czynności symbolicznych, o których już mówiłem, na przykład obnoszenie przez proroka Jeremiasza jarzma po ulicach Jerozolimy. To jarzmo symbolizowało niewolę babilońską. Później połamanie tego drewnianego jarzma. Założenie nowego, metalowego jarzma. Czyli symbolizuje jeszcze większą niewolę. Jeżeli się Izraelu nie nawrócisz, nie? To prorok pokazywał, że jarzmem dla ciebie będzie właśnie król babiloński. Niewola babilońska. Tutaj Pan Jezus właśnie posługuje się czynnością pisania na ziemi i jest to nawiązanie do 17 rozdziału wersetu 13 księgi proroka Jeremiasza. Jeszcze raz powtórzę, bo ja o tym już mówiłem. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, Pana. Jezus zapisuje na ziemi. Ziemia jest zawsze synonimem, tak jak Jezus zostaje złożony do ziemi, do grobu. Czyli dokładnie do miejsca unicestwienia, śmierci. Tylko mocą Boga może być wskrzeszony, zmartwychwstaje. Tylko On ma taką moc. Jezus może ożywić to, co jest martwe. To tylko Jezus może sprawić, że to, co jest znikome, to, co jest ulotne jak pył ziemi, staje się życiem, staje się nadzieją. Dziękuję.
Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękujemy za udział w naszej audycji. To już ona dobiega końca. Audycja z cyklu Szukając Słowa Bożego. Za wysłuchanie, za pytania i dziękuję księdzu doktorowi Markowi Jaraszewskiemu, moderatorowi dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji włocławskiej i proboszczowi parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Włocławku, Ruzinowie. Mógł zapłacić, że doktorze, te za przybycie, za podzielenie się z nami swoją wiedzą i za tę pomoc nam, żeby dobrze, głębiej wejść w to Słowo Boże najbliższej niedzieli. Bardzo dziękuję.
Na koniec chciałbym tylko zacytować kilka słów zaczerpniętych z książki Sary Young, Jezus mówi do ciebie. 5 kwietnia, właśnie na dzisiaj. Bóg mówi: przyjmij moją miłość, radość i pokój, pełne chwały podarunki zrodzone z mojej obecności. Choć jesteś glinianym naczyniem, stworzyłem cię tak, abyś wypełniał się niebiańską materią. Twoja słabość nie jest przeszkodą dla mojego ducha. Przeciwnie, sprawia, że moja moc świeci w tobie jeszcze jaśniej. Tak jak właśnie w tej niewieście. Inni cię nie potępiają, nie potępili i ja ciebie nie potępiam. W tym miejscu chciałbym podziękować za wysłuchanie tej audycji. Chciałbym serdecznie też pozdrowić księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, zapewnić go o swojej modlitwie za niego. Chciałbym pozdrowić serdecznie moich przyjaciół, tych, którzy stanęli na mojej człowieczej, kapłańskiej drodze. Chciałbym pozdrowić moją mamę, siostrę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.